Chwała Jezusowi, witajcie na naszym środowym, wtorkowym, już nawet nie wiem, wtorek czy środa? Środa, ludzie dni mi tak lecą, środowym nauczaniu. Jest tyle rzeczy, o których chciałoby się powiedzieć, tyle spraw, które należałoby poruszyć w Kościele. I ja wierzę mocno, wiecie, w nauczanie u nas, w naszym zborze, w tygodniu to jest taki właśnie czas, kiedy więcej jest nauczania niż kazania, jeśli czujecie tą subtelną różnicę. Widzę, że u was też wakacje. Wczoraj rozmawiałem z jednym ze starszych zboru, oni mówią, człowieku, mówi, nasz zbór jest zdziesiątkowany. Ja mówię, co się stało? Mówi, prawie wszyscy wyjechali na wakacje. Spotyka się mniej osób niż zwykle, ale ci, którzy przychodzą, gorliwie badają i słuchają Słowa Bożego i chwała Bogu, że jesteście tutaj. Dzisiaj cały dzień zastanawiałem się i myślałem, na jaki temat mogę prowadzić nauczanie. Chciałbym może rozpocząć taką pewną anegdotą. Spotkało się raz trzech braci. Ze zboru, których wzięło na poważne reformy w swoim życiu duchowym i stwierdzili razem, że czas na to, aby polepszyć swoje życie. Siedli sobie razem i mówi jeden tak, słuchajcie, niech każdy z was wyzna to, co jest waszym największym problemem, a my się będziemy o niego modlić. I jeden powiada, moim największym problemem są piękne kobiety. Nikomu w kościele tego nie mówię, no bo by mnie chyba pastor od służby odsunął i nie wiadomo, czy mógłbym być starszym zboru. Ale jak widzę piękną kobietę, bracia, potrzebuję modlitwy. Drugi mówi, wiecie, moim problemem są kasyna. Normalnie jak widzę kasyno, to bym najchętniej całą wypłatę rozmienił na drobne. I siedziałbym tam od rana do wieczora. Nikt o tym nie wie w kościele, ale normalnie, wiecie, jak przychodzę ko kasyna, jak widzę te światełka, teraz bym szedł i grał. A trzeci mówi, wiecie, moim problemem jest podkarstwo. Nie mogę się doczekać, kiedy stąd wyjdę i opowiem zborowi o tym. Myślę, że to w jakiś sposób oddaje to, o czym chciałbym dzisiaj powiedzieć. Słowo Boże powiada, Biblia, że mamy odpowiedzialność, mamy odpowiedzieć za każde wypowiedziane słowo. I chciałbym, byśmy to dobrze teraz wyłożyli na tym nauczaniu Słowa Bożego. Może przejdźmy do tekstu Słowa Bożego, które o tym mówi. Pan Jezus powiedział tak w Ewangelii Mateusza, 12 rozdział, znacie zresztą pewnie na pamięć te słowa. A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu, albowiem na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. I teraz to brzmi tak dla nas bardzo, a więc w takim razie co mogę mówić, a co nie mogę mówić, w jaki sposób mogę mówić. Często wiecie, w kościele ludzie zapominają o tym, że mamy usta. Znałem takie zgromadzenia bardzo radykalne, gdzie te formy pobożności zewnętrznej były bardzo przestrzegane. Bardzo ważne było, żeby odpowiednio być ubranym. Bardzo ważne było w jakiś sposób, jaką pozę się przyjmuje, kiedy jest modlitwa, kiedy jest śpiew. Co kto ma na głowie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast kompletnie zapominano o tym, że mamy w buzi język. I dokładnie ci sami ludzie, którzy osądzali innych za ich wygląd, zapominali, że Bóg bardzo niewiele mówi o naszym wyglądzie. Bardzo dużo o naszym języku, o czym zaraz się przekonacie. Czasem mówimy, a bo ja tak bezmyślnie coś powiedziałem. Wierzycie w to, że jesteście nowym stworzeniem? I nasze życie zostało odnowione. Jeszcze jedną anegdotę wam powiem, skoro dzisiaj jest na luzie. Teraz mi przyszła do głowy. Pamiętam, jak słyszałem tą historię, zresztą tutaj w Ameryce, w amerykańskim zborze, pewien pastor pomalował płot i jeszcze tam przybijał gwoździki i robił. I takich trzech chłoptasiów przyszło w krótkich spodenkach, wiecie, takich tych wesołków w wieku 5, 7, 8 lat, wiecie, jaki to jest wiek. I tak stoją i się przyglądają swojemu pastorowi. Pastor pracuje przy tym płocie. No mówi, dzień dobry chłopcy, dzień dobry pastorze. Co tak patrzycie? Chcecie pomóc? Nie, pastorze. A co chcecie? Chcemy wiedzieć, co tacy duchowni mówią, jak się w palec młotkiem walną. Mówiłem bezmyślnie, co z nas wychodzi? Czasami wydaje nam się i przyznajemy się przed innymi, że powiedzieliśmy coś bezmyślnie, co chcę wam powiedzieć, jest bardzo mało prawdopodobne. Z reguły to, co z nas wychodzi, to jest dokładnie to, czym jesteśmy. Pamiętam jeszcze, kiedy byłem kapelanem więziennym, mój pastor, mój mentor powiedział mi bardzo ważną rzecz. Mówi, słuchaj, pewni ludzie są jak worek z gnojówką. Wiecie, z gnojówka, jeszcze pamiętacie z Polski. Gnojówka to jest to, co tam pod krowami, wiecie, w stodole leje się. I wylewają to na pola. Nie perfuma w każdym razie. I on mówi, niektórzy ludzie są jak taka reklamówka, worek z gnojówką, że jak to weźmiesz, zawiążesz i powiesisz na sznurku, to jak tak powiesisz tydzień, to się uleży i wydaje się, że jest czysta woda. I tak to chodzi taka reklamówka do kościoła, chodzi po ulicy, wie jak się mówi aleluja, wie jak podawać rękę i chwała Bogu mówić, ale spróbuj to tylko dziobnąć albo dotknąć. To zaraz się wszystko podniesie, ponieważ nie nastąpiło oczyszczenie. I dzisiaj właśnie chciałbym prowadzić nauczanie, coś co nauczam w Polsce i wierzę, że jest ważne i wiem, że większość z was tutaj, wielu z was tutaj starsi ode mnie, bardziej doświadczeni, lepiej wykształceni, mądrzejsi jesteście, ale pozwólcie, że w obecności Ducha Świętego pewne rzeczy w Słowie Bożym dziś sprawdzimy, dobrze? A więc mówimy czasami, że nie myślimy, co mówimy, ale problem w tym, że wiemy, że nas język nie ma rozumu, bo przynajmniej nie widzę, gdy patrzę na atlas anatomii człowieka, żeby był jakiś mały mózg w naszym języku. Tylko musi dostać pozwolenie nasz język z centrum, żeby mówić. Kochani, w naszym mózgu, trochę anatomii, znajdują się dwie półkule. I są tam ośrodki mowy. U praworęcznych w lewej półkuli, u leworęcznych w prawej. I kiedy człowiek ma zdrowy rozum, mówi zdrowe rzeczy, kiedy jest chory, mówi chore rzeczy. I zależy teraz jest na co chory. Ja na przykład, jak miałem zapalenie opon mózgowych, też mówiłem dziwne rzeczy, o których nawet nie wiem. Byłem chory, miałem gorączkę i tylko żona mi mówi, coś dziwnego mówiłeś. Ale nie o takiej chorobie mówię. Mówię o chorobie, która nazywa się grzech. Widzicie, kiedy z tego centrum dostaje centrum dowodzenia, wysyła rozkaz, mała żmija podnosi łeb i rusza na podwój świata albo zboru. Język nigdy nie mówi sam z siebie, ale musi mieć twoje pozwolenie na to, co mówisz, i co komunikujesz innym. I kiedy coś myślisz, to wychodzi z twoich ust, ponieważ pozwalasz na to i to słychać. Widzicie, dlatego czasami ludzi na przykład torturują, żeby coś powiedzieli. Prawda? Ponieważ muszą podjąć decyzję, żeby to wypowiedzieć. I przypalają ich i naciągają, żeby od nich wyciągnąć informację, żeby coś powiedzieli. I są tacy, co nawet na torturach panują nad tym, co mówią. A są tacy, co i bez tortur chętnie wszystko mówią. Nie trzeba tortur. I tak powiedzą. Spotkałem już takich ludzi, że Mówiłem do mojej żony, słuchaj, nie trzeba ogłoszeń, starczy, że jej powiemy. Albo jemu. Lepiej niż radiostacja. Wszyscy będą wiedzieć. Tylko powiedz, żeby nikomu nie mówiła. Odpowiadamy za to, co mówimy. I wspominałem o tym na konferencji. Wiecie dlaczego? Pamiętacie, co powiedziałem na temat zwalania wszystkiego na diabła? Powiedziałem na konferencji, że często zwalamy, że to diabeł coś zrobił w naszym życiu. Lecz gdyby to była prawda, że za wszystko zło w naszym życiu odpowiedzialny jest diabeł, to wtedy sąd Boży byłby czymś niesprawiedliwym nad nami. Bo to przecież nie nasza wina. Nic nie mogliśmy zrobić. I również tutaj nie ma innej możliwości. Inaczej Bóg nie powiedziałby, że za każde słowo zdamy sprawę, jeżeli moglibyśmy mówić bezmyślnie albo nie wiedząc, co mówimy. A więc mówi do ludzi, którzy odpowiadają za to, co myślą. Do swojego ludu, do narodzonych na nowo ludzi. Zdasz sprawę za to, co mówisz, bo odpowiadasz za to, co mówisz. Małe dziecko nie odpowiada za to, co mówi, a więc nie zdaje z tego sprawy, ponieważ ono nie używa jeszcze wszystkich zmysłów tak, jak należy. Gdyby nie odpowiadał za to, co mówię, wtedy Bóg nie pozywałby na sąd, nie zdawałbym sprawy z każdego słowa i nie miałoby to dla Pana Boga takiego znaczenia. Gdyby język miał własny rozum, wtedy stawałby przed Bożym obliczem na sąd sam język. A nie ma w Biblii nic na temat tego, żeby języki stały na sądzie. Prawie każdy, jeżeli się mu jakieś nieszczęście w życiu nie zdarzyło, na tej sali ma język w buzi. Nie chcę, żebyście pokazywali, ale prawie każdy. Co to jest? 170 gram około, medycznie mówiąc, a może niszczyć, zabijać i rozrabiać. Kiedyś sprawdziłem sobie w książce, wiecie, boa dusiciel waży od 20 do 60 kg i tyle strat nie zrobi, co język, który waży 170 gram. Jakub powiada, że język to jest krąbrne zło, pełne śmiercionośnego jadu. Jakub 3,8, jak ktoś nie wierzy. Pełne śmiercionośnego jadu i może ukąsić szybciej niż grzechotnik. I dlatego mamy myśleć, co mówimy, mamy myśleć, czym się zajmujemy i o tym dzisiejsza lekcja Słowa Bożego chciałbym, aby była, jeśli chcecie ją przyjąć. Nie przypadkiem Jezus powiedział, plemiona żmijowe, mówił do faryzeuszy, do uczonych w piśmie. Jakże możecie mówić dobrze, będąc złymi? Albowiem z obfitości serca mówią usta. Jezus nauczał, nie możesz mówić dobra, mając zło w swoim sercu. To tak jak świadectwo szkolne jest prawdą o tym, kim jest uczeń, tak słowa są świadectwem tego, kim jest człowiek. I nie zwódźmy samych siebie, że o, tak mi się powiedziało. Myślmy, co nami kieruje. To, co mówisz, tym jesteś, tak mówi Bóg. Dzisiaj język zdradza nasz charakter w 5 minut. Może zrujnować naszą opinię, którą lata żeśmy wykorzystali, żeby zbudować. Ile razy politycy, których pokazują na antenie, kiedy są sztuczni, mówią, drodzy Państwo, naszej partii bardzo zależy na tym, co Państwo myślą o nas. Najubożsi i tak dalej. Kiedy kamery wyłączą, to nie powiem, co mówią. Ale zdarza się, że zapominają wyłączyć. I wtedy co jakiś czas w różnych krajach mamy historię. I tutaj to było z Waszym prezydentem, i z naszym, i z innymi politykami. Tacy są ludzie. I Bóg chce, abyśmy doświadczyli przemiany. Widzicie, i tak jak język może zniszczyć, tak samo w historii Kościoła, w historii przebudzeń, w historii nauczania język sprowadził na kolana więcej ludzi niż jakikolwiek miecz i jakakolwiek siła. Ponieważ był używany przez Boga. A więc w mocy języka życie i śmierć. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, co powiedziałem teraz. Czy usłyszeliście? Śmierć i życie, mówią przypowieści, 18:21. Śmierć i życie są w mocy języka, lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu. Ten pierwsza część mnie interesuje. Śmierć i życie są w mocy języka. Zobaczcie, jaka skrajność, jak czarno-biało. Śmierć i życie. Nic po środku. Albo śmierć, albo życie jest w mocy twojego języka. Tak tu pisze. Zwróćcie uwagę, skrajny werset. Śmierć, życie, nic pomiędzy. I jeżeli właściwie używam języka, niesie życie. Jeżeli nie, niesie śmierć. Zobaczcie, kim można stać się w takim wypadku z powodu swojego nieokiełznanego języka. Bóg mówi, że później trzeba korzystać z tego, co się posiało, czyli z owocu swojego języka. Co to oznacza? Nie tylko to, co mówimy, ale o całym naszym życiu mówi Biblia w takim wersecie. Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie. A kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. Żaden rolnik nie sadzi ziemniaków i nie oczekuje z tego kukurydzy. Żadne zło nie może być rozsiewane w twoim domu, w twoim sercu i nie możesz z tego oczekiwać błogosławieństw. Ale wróćmy do naszego języka. Posłuchajcie mnie teraz uważnie, bo to, co wam powiem, wierzę, że jest ważne dla każdego zdrowego zboru. Jeśli siejesz krytycyzm, zbierzesz krytycyzm. Przekonałem się we własnej głupocie o tym niejednokrotnie w moim własnym życiu. Pamiętam, kiedy byłem trochę młodszy, lubiłem czasami skrytykować kogoś i coś powiedzieć. Wydawało mi się, że czyni mnie to bardzo radykalnym mówcą. W efekcie czyniło mnie pajacem. Oczywiście nadal jestem gotowy słuszną krytykę podejmować. Nadal jestem gotowy stawać przeciwko temu, co złe. Nie zrozumcie mnie źle. Nie zostałem jakimś liberalnym stworem. Ale mój jazor był za długi. I Bóg musiał go ukrócić. I będzie to robił z każdym z nas, kogo kocha i kto chce się od niego uczyć. Jeśli siejesz sąd, będziesz zbierał sąd, będziesz osądzony przez innych ludzi. Jeśli ciągle w kimś szukasz braków, będziesz przedmiotem bardzo surowej oceny innych ludzi. Jeśli ciągle odpychasz i odmawiasz, ludzie będą cię odpychać i będą cię obmawiać również. To, co czynimy, mamy Bożą obietnicę, że wróci do nas. To, co czynimy, nam się przydarzy. Jeśli nasz język będzie zgorzkniały, będziemy spożywać goryb całe życie. Jeśli nasz język będzie zachęcał innych, dawał im nadzieję, budował ludzi, nazywał rzeczy po imieniu i mówił według tego słowa, to coś ci powiem, w dniu doliny cienia, w dniu doliny śmierci, w najgłębszej chorobie, w najgłębszym nieszczęściu, Bóg otoczy cię łaską i ludźmi, którzy cię będą kochać i którzy cię będą nosić w modlitwie i wspierać. Ponieważ na to sobie zasłużyłeś, to sobie posiałeś. Psalmista mówi takie słowa w 34 psalmie. Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie, nauczę was bojaźni pańskiej, jakim ma być człowiek, który kocha życie, lubi oglądać dobre dni. I tutaj teraz podkreślam. Strzeż języka swego od zła, a warg swoich od słów obłudnych. Troszeczkę przeskakuję tu. Strzeż języka swego od zła, a warg swoich od słów obłudnych. Dwie rzeczy tu chcę, abyście zwrócili uwagę. Nauczę was bojaźni pańskiej, jakim ma być człowiek, który kocha życie. I tam jest inne rzeczy wymienione. Ja celowo tylko tu jedną wyciągłem z kontekstu. Strzeż języka swego od zła, a warg swoich od słów obłudnych. Kolejny werset, który nam mówi, że dla Pana Jezusa, mojego Pana, kogoś, kto panuje, kto jest właścicielem mojego życia, jest ważne to, co mówię. Czy zbór powie amen? Zgadzacie się ze mną do tego miejsca? Ja wiem o tym. Ja, wiecie, nie stoję dzisiaj tu przed wami jako, że przyjechał tutaj z Polski, taki, co to wszystko wie i będzie tu mówił do takich, co nic nie wiedzą. Tak nie jest. Jesteśmy braćmi, siostrami. Wierzę, że powinniśmy się razem uczyć. Amen. I mówię wam to, co gdzieś na moim sercu położył Pan, abyśmy się razem uczyli z tego, abyśmy wyciągli lekcje. To nie jest tak, że ja tu stoję i nigdy nikogo nie oplotkowałem, nie obgadałem, zrobiłem to. To był mój grzech, wyznałem go. I jeśli żyjesz w takim grzechu, też go wyznaj. Im więcej będziemy nauczać i szczerze do siebie mówić, tym czystszy i lepszy będzie nasz zbór. Takie to jest ważne dla ojca. Jeśli to jest ważne dla ojca, czy nie powinno być ważne dla jego dzieci? Widzicie, Dawid, psalmista, w tym psalmie tutaj poucza nas, że pierwszą dziedziną naszego życia, która przynosi owoc, jest bojaźń Boża. Jeśli jest w nas bojaźń Boża, przepraszam, to jest to, co tworzy nasz język. Taki jest kontekst tego psalmu. Jeśli w twoim życiu jest bojaźń Boża i chcesz żyć z dobrym życiem, to jedno z pierwszych rzeczy, które twój przemieniony człowiek robi, to jest to, co z ciebie wychodzi. I Dawid mówi o sobie i jego życie w innym psalmie, 5 psalmów dalej, daje takie świadectwo o swoim życiu, psalm 39. Rzekłem, posłuchajcie teraz uważnie, rzekłem, co rzekłem do Pana? Będę pilnował dróg swoich, bym nie zgrzeszył językiem. Znowu. Będę trzymał na wodzy usta swoje, póki bezbożny stoi przede mną. Powiedzieć wam coś bardzo mało duchownego? Duchowego, przepraszam. Ja uważam, że niektórzy ludzie powinni przestać się modlić o przebudzenie w Polsce i w Kanadzie. Powinni przestać się modlić, żeby doświadczać cuda i uzdrowienia. Powinni zacząć się modlić, Boże, żebym się zamknął. I od tego się zacznie cud w ich życiu. Reszta. Słowo Boże mówi, kto pilnuje swoich ust i swojego języka, chroni swoją duszę od niejednego niebezpieczeństwa. Przypowieści 21. Kto pilnuje tego, co mówi? Pilnuje swojego duchowego, inaczej bezpieczeństwa. Chroni swą duszę od niebezpieczeństwa. Nie jednego. Niebezpieczeństwo w tym wypadku to jest wstyd, problemy, ruina, wszystko to, co nam się przydarzało z powodu tego, co mówimy. Nie wiem, czy jest na tej sali choć jedna osoba, która by tego nie doświadczyła. Chyba nie ma wśród nas kogoś takiego. Ileż to razy powiedzieliśmy coś i człowiek się budził na drugi dzień rano i myślał sobie, wolałbym tego nigdy nie powiedzieć, prawda? Salomon naucza nas, że człowiek pilnujący swoich ust upilnuje się przed problemami, zobaczcie. Ponieważ życie w zatrutym środowisku zatruwa powoli wszystko, czym jesteśmy. I podobnie życie człowieka, którego usta są zatrute, zatruwa całe jego otoczenie. Jego przyjaciół, jego dzieci, jego relacje w zborze. Widzicie, wielu ludzi, którzy przychodzą na nabożeństwa, nie doświadczają niczego. Jest tak, ponieważ codziennie żyją w trujących oparach swoich słów. I ta trucizna jak dym z papierosa ich niszczy. Oni nie mogą niczego doświadczyć, ponieważ są tak bardzo już zatruci. Przejdźmy dalej do pewnego ważnego duchowego przykładu dla ciebie i dla mnie, który wierzę, że Pan nam tutaj daje, abyśmy się coś uczyli. W 4 Księdze Mojżeszowej Mojżesz posyła 12 szpiegów, pamiętacie tą historię, prawda? Po co ich posyła? Aby zobaczyli, co jest po drugiej stronie Jordanu. Ponieważ zamierzają zdobyć tą ziemię. 10 z nich po powrocie stwierdza, że niestety, ale nic się nie da zrobić z tym. Nie zdobędziemy tej ziemi. Nie da się, mówią. Bóg dawno powiedział, że się da, ale oni mówią, że się nie da. Mądrzejsi od Pana Boga. Bóg pod gwiazdami, wspaniałymi nocami, rozmowami jak z przyjacielem, obiecał Abrahamowi, że będzie taka ziemia. Obiecał swoim ludziom cuda, obiecał im swoje prowadzenie i nagle wraca 10 mądrych i mówi, nie da się, pomimo wszystko nie da się. chociaż setki lat wcześniej przymierze było zawarte, że da się. Ale oni mają inne zdanie. Mówią, nie da się. Tam za bardzo. Za trudno tam. Jozue i Kaleb natomiast mają zupełnie inną opinię. Wracają z tego samego zwiadu. Widzieli dokładnie to samo. Napatrzyli się na te same rzeczy, ale mają inną opinię na ten temat. Mówią, da się. I tu jest coś, co wam chciałem ukazać ważnego w duchowym życiu Kościoła. A Jozue, syn Nuna, jest napisane w 4 Mojżeszowej, 14:6. I Kaleb, syn Jefunego spośród tych, którzy zbadali tę ziemię, rozdarli swoje szaty. Znacie kontekst sytuacji. Ci mówią, że się nie da, ci mówią, że się da. Lud zaczyna wątpić, wszystko zaczyna iść nie tak i w tym momencie tych dwóch młodzieńców rozdziera szaty na znak protestu, że się z tym nie zgadzają. Dlaczego? Ponieważ oni wierzyli, mieli marzenia i plany związane z Bogiem, a reszta zgromadzenia zaczęła o tym zapominać. I zaczęli się zachowywać tak, jakby Bóg nie istniał. Tamci panikowali. Lud szemram i żałować zaczął, że poszedł za Panem. I to był dramat z powodu gadulstwa tchórzy. I kiedy Pan usłyszał raport tych wystraszonych zwiadowców i widział, co robią z ludem, wyraźnie powiedział, że żaden z tych, którzy go znieważyli, nie zobaczy tamtej ziemi. I teraz jak to przenoszę do życia Kościoła? Widzę ludzi, którzy w Kościele przychodzą do zboru i mówią mi pytanie, pastorze, czy można być ochrzczonym Duchem Świętym? Można. Czy są cuda? Są cuda. Czy Bóg mnie może uzdrowić z mojej choroby? Może. A w tym samym czasie przychodzi inny jakiś bucek, który nie wiadomo skąd to wyczytał i mówi, czasy cudów przeminęły. Czasy chrztu Duchu Świętym przeminęły i z ducha Antychrysta mówi, nie można dziś prorokować, nie można słyszeć od Boga. Minęło razem z apostołami, siejąc zamęt, zwątpienie w szeregach ludu Bożego, w szeregach chorych ludzi, którzy mają do przejścia rzekę głębszą niż Jordan. Muszą przejść z raka do zdrowia, z choroby do zdrowia, z rozwodu do małżeństwa, z rozpaczy do jakiejś nadziei. I stoi ktoś taki i mówi im, że się nie da. I Kościół może najwyżej szaty rozedrzeć z rozpaczy. Tak jak Jozue i Kaleb. Bo ci powie ktoś, nie da się. Jak się nie da, to czemu żyje? Nie wiem, ile mi życia zostało. Dziś, jutro, 20 lat, 60. Tyle, ile Bóg chce. Ale wiem jedno, wszystko mogę w Nim. Wiem, że wszystko mogę w Nim. Halleluja. Wiem, że jeśli Bóg mnie powołał do czegoś, to jest dobra nowina. Jeśli idę do szpitala, to nie idę tam po to, żeby ludziom powiedzieć, że nic się nie da. Jeżeli wszystko, co mam ludziom do powiedzenia, to że przeminęły czasy, kiedy Bóg działał, to właściwie równie dobrze mogę stanąć z tymi, którzy rozkładają ręce w świecie i mówią, że nic się nie da. No bo nic się nie da. Ich gadulstwo i niewiara i tchórzostwo, które one uwidoczniły, doprowadziły do dramatu. Wiecie, co się stało? Zobaczcie na tą historię w domu, jak będziecie mieć czas. Ja tylko krótko tutaj mówię. To spadło na ich rodziny. Ich życie z powodu tego straciło sens. 2 miliony ludzi popełniło samobójstwo z powodu jęzorów zbyt długich. I ubyło tyle spośród ludu Bożego. Słowo Boże bardzo jasno nam mówi u Jakuba. Jeśli kto sądzi, że jest pobożny, mamy się za pobożnych? A nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. Jak poznać kogoś, kto jest bezużyteczny w Kościele? Dobre pytanie. Jeżeli spotkałeś się z tym, że ktoś do ciebie przyszedł i krytykował to, co tu na przykład robi grupa uwielbienia, to, co robi pastor, to, co robią starsi, sam nie przykładając do tego ręki, to masz okazję spotkać nieduchowego, niepożytecznego człowieka w Kościele i twoim obowiązkiem jest mu zwrócić uwagę. Nie dlatego, że pastorzy są zawsze doskonali, bo ja jestem pastorem i popełniam mnóstwo błędów, ale dlatego, że tak się nie załatwia rzeczy po duchowemu, po Bożemu. Po prostu i się tak nie załatwia. Załatwiamy je inaczej i dlatego Kościół jest mocny. Ale do tego jeszcze wrócę później. Chodzi o to, by nasza pobożność, czyli nasze kochanie i naśladowanie Boga było pożyteczne. Bóg mówi nam, że jeśli nie panujesz nad językiem, to owoc twojej wiary jest zgnity i nic jest niewarty, parafrazując to słowo. Kiedy idziemy do doktora, byliście kiedyś doktora? I mówimy mu: panie doktorze, źle się czuję. Jedną z pierwszych rzeczy, jaką robi doktor, to jest, mówi: pokaż jęzor. I bierze kija najdłuższego, jaki widzieliście na świecie, wkłada wam i patrzy do środka. I sprawdza po języku i widzi, co z nami jest nie tak. Kiedy stajesz przed Bożym obliczem, jedną z pierwszych rzeczy, jaką Pan chce powiedzieć, to jest: pokaż mi twój język, a powiem ci, kim jesteś. Zwróćcie uwagę, że jak się człowiek nawraca, ja na przykład jak się nawróciłem, to mi 50% słownika gdzieś wsiąkło. Nie było. Ja naprawdę nie musiałem się starać i łapać za usta. Chciałem wam dzisiaj powiedzieć jeszcze o kilku chorobach języka duchowych, które chciałbym, abyście naprawili, jeśli są w waszym życiu. Biblia mówi o kilku chorobach, które mogą kosztować Kościół dużą zarazę, a twoje życie wiele strat. I krótko o nich chciałem powiedzieć, zanim będę kończył. Choroba numer jeden to jest właśnie rozwiązły język. Rozwiązły język. Przykład wam powiem. Był kiedyś u mnie przyjaciel, nie z mojego zboru, przyjechał z zupełnie innego zakątka Polski i zaczął ze mną rozmawiać i mówi: bracie, mam taki, taki, taki problem, i mi opowiedział. A ja do niego mówię: słuchaj, no z tego co wiem, masz tam zbór, czemu do pastora z tym nie pójdziesz i czemu pastora nie poprosisz o modlitwę? I ten kochający swojego pastora człowiek, on naprawdę kocha swój zbór, mówi: mam problem, byłem już dwa razy u pastora. Pastor wysłuchuje pierwszej połowy mojego zdania, a potem zaczyna mówić i mówić i mówić i mówić. I ja mu nie mogę powiedzieć naprawdę, o co chodzi. Mówię: kocham go, lubię jego kazania, ale on po prostu w ogóle mnie nie słucha, co ja mówię. Jego pastor po prostu nie nauczył się posłuchać. I ten człowiek, chociaż był uczciwy, no nie mógł tam znaleźć pomocy. Wiecie, ja znam takich ludzi, których niektórzy tak unikają z powodu tego, co mówią, że nikt z nimi nie chce być. Może tu taki tak nie ma, ale... Znałem taką jedną osobę, z którą nikt nigdy nie chciał samochodem na wycieczkę jechać. Jak była z ich zboru wycieczka, to każdy patrzył, jak to zrobić, żeby tylko z nią w samochodzie nie siedzieć. Bo było po temacie. Tu nie zamykało się. Wiecie, o czym mówię? Ludzi, którzy nie potrafią niczego posłuchać, mają rozwiązły język. I to jest choroba. I Słowo Boże mówi w Przypowieściach 10:19: gdzie dużo słów, tam nie brak występku, lecz kto opanowuje swój język, jest roztropny. Przetłumaczę wam to z greki na polski. Chcecie? Gdy cały czas tylko gadasz, to nie unikniesz grzechu. Tak bym to powiedział. Oczywiście żartuję z tą greką. Wiecie, cichy język nie ma tylu wrogów, co ten, co dużo mówi. Kto z was w to nie wierzy, prawda? Przekonaliśmy się wszyscy o tym. Ludzie, żebym ja czasami coś nie powiedział, o tyle lepiej by mi było. Jeśli się powściąga język, powstrzymuje się rozpad wielu przyjaźni i relacji. Powiem wam taką myśl z mojego życia, jako młodego pastora i dzisiaj jako takiego pastora średniego, bo jeszcze nie starego. Kiedyś byłem dumny, że mówię, co myślę. Myślałem, że to cnota. Dzisiaj cieszę się, że nauczyłem się myśleć, co mówię. Bo to prowadzi do cnoty. Ponieważ trzeba ludzi kochać. Słowo Boże mówi, że łagodny język jest drzewem życia, lecz jego przewrotność powoduje zmartwienie serca. I teraz co znaczy łagodny język? Ktoś powie: to dobrze, to już co, nie ma już mężów bożych, nie powinniśmy głosić przeciwko grzechowi, nie powinniśmy mówić prawdy ludziom. Jeżeli ktoś z was tak by mnie rozumiał, że nauczy nas kazalnicy i nie powinniśmy głosić surowej prawdy Bożej, to byłbym zwodzicielem. Ja tego nie nauczam. A więc co to znaczy łagodny? Co oznacza, czy oznacza to kompromis, zacieranie prawdy i tak podobne? Nie, bo to nie podobałoby się Bogu, a Biblia mówi, że łagodny język jest drzewem życia, a jego przewrotność powoduje zmartwienie serca. A więc łagodny się podoba Bogu. Poszedłem w swojej bibliotece, mam w domu dużą bibliotekę, posłownik. Otwarłem i sprawdziłem, co znaczy słowo łagodny. I przeczytałem, że słowo łagodny znaczy bez gniewu, dobrotliwie, łaskawie, życzliwie. A więc, przykładając teraz na nasze, czy jest coś złego w odnoszeniu się do ludzi bez gniewu, siejąc dobro, pamiętając o łasce i życząc im jak najlepiej? Nic w tym nie ma złego i można naprawdę prawdziwą Ewangelię głosić w ten sposób. Tego nie spotkamy na ulicach w naszych miastach, bo świat tak się nie porozumiewa. To jest coś dla Kościoła. Słowo Boże mówi w Kaznodziei 10:14, że głupi mówi wiele, chociaż człowiek nie wie, co się stanie. A ktoż mu powie, co po nim będzie? Głupi lubi mówić. Posłuchajcie polityków. Polityk potrafi mówić 40 minut, nic nie powie. Zauważyliście? Przynajmniej w Polsce, nie wiem jak wasi. Ja oglądam czasem wiadomości, stawiają polityka i człowiek mu zadaje pytanie, jasne jak słońce, wielkie jak słoń, czarno na białym, pyta go, a ten odpowiada i dalej nie wiadomo. Wiecie jak oni mówią? Zacytować wam polityka z Polski, mówi tak, proponując problem proponowanego problemu, proponowamy rozważyć proponowaną sytuację jako problem proponowanej sytuacji proponowanego problemu. Przez co zaproponowany problem stanie się propozycją problemu proponowanej propozycji. A wszyscy... Ale mądry. Oni tak mówią. Biblia mówi natomiast. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka tego krombrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Siedzi jak wąż, jak grzechotnik za skałą i czeka, kogo by ukąsić. Jak polowaliśmy w Georgii na kojoty, to jedną z pierwszych rzeczy, jaką mi myśliwi powiedzieli, to mówi, jak przekraczasz pień, zanim postawisz za pniem nogę, to się wychyl i zobacz, co za pniem siedzi. Bo to jest najczęstszy powód tego, że do szpitala kogoś odwozimy. Bo grzechotniki lubią siedzieć za pniem, tam, gdzie się słońce opiera. I tak nasz język lubi się schować i czeka. Choroba numer dwa to są bezużyteczne słowa. I teraz jeśli widzisz tą chorobę numer jeden u siebie, wykorzystaj dzisiejsze nauczanie. Ciesz się, mamy czas. Jesteśmy Kościołem, możemy sobie siedzieć. Cieszyć się Słowem Bożym. Mogę przed Panem to wszystko kłaść i powiedzieć, Panie, zmień mnie, bo chcę być lepszym narzędziem dla mojego zboru, dla Kościoła. Choroba numer dwa, bezużyteczne słowa. A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu, albowiem na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. I tutaj chcę coś bardzo ważnego powiedzieć i pewnie wszyscy bardzo religijni ludzie się na mnie obrażą. Powiem od razu tak. Nie wierzę, że kiedy Jezus mówi o nieużytecznych słowach, to mówi na temat moralnie zdrowych żartów, że chodzi tutaj o to, że ktoś nas żartuje. Ja lubię żartować, lubię się śmiać i nigdy nie miałem ani doświadczenia, ani odczucia, że straciłem przez to Boże błogosławieństwo. Za to z powodu zupełnie innych słów miałem takie odczucia. Pomyślcie o waszej praktyce, prawda? Kiedy czuliście, że powiedzieliście coś nie tak, to bardzo rzadko to był żart. Ale idę dalej. Pewien człowiek kiedyś głosiłem na konferencji w Polsce i nie pamiętam już co, zażartowałem coś w czasie kazania, coś powiedziałem, co ludzie się uśmiechnęli, mniej więcej tak jak tutaj u was robię. Ktoś się uśmiechnął delikatnie i ten człowiek do mnie czekał. Znacie tych takich, ten szczękościsk religijny ma na twarzy? On czeka pod drzwiami, on jest duchowy, wiecie. On pastorowi już powiedział, co myśli, teraz mi. Nie wiem, może u was ten typ nie funkcjonuje. A więc ja wychodzę, chwała Bogu, bracie. Ja bratu muszę coś powiedzieć. Brat ma czas? Ja mówię, no nie, no to ja od początku zacznę. Brat tutaj żartuje w czasie kazania i otworzył rosyjską Biblię. On chyba nie wiedział, że ja 5,5 roku mieszkałem w Rosji. Mówię, brat rosyjskiego nie zna. Ale tu pisze, że nie lze rzucić. I mnie zjechał z góry na dół. Ja spojrzałem, wysłuchałem I poszedłem dalej, a z za rogu wychylił się taki stary łysy dziadek z brodą. I wszystko słyszał. Mówi, bracie, chodź no tu do mnie. A tak podszedł. Mówi, bracie, ty go nie słuchaj, on od nas ze zboru jest. On tak wszystkim mówi. Bracie, my się 5 lat już modlimy, bo on matce siedzi na ręce, od 5 lat go do roboty nie można wygonić. Nie robi, tylko chodzi po mieście i ludziom ubliża. I nagle dla mnie olśnienie. A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. I tutaj teraz wasz pastor mnie może sprawdzić, bo wiem, że on jest dobry z greki w każdym kierunku. Mamy tu greckie słowo argos oznaczające, wiecie co? Szok dla mnie, że ja temu człowiekowi tego nie powiedziałem, że ja tego wtedy nie wiedziałem. Wiecie, co znaczy to słowo tutaj? Oznacza niepracujący, bezczynny, leniwy, opieszały, leżący odłogiem, bezowocny. To jest słowo, którego nienawidzi Bóg. To są religijne gadki, to są nasze pozy. To są rzeczy, które wypowiadamy niepotrzebnie i niosą tylko krzywdę, albo w ogóle są bezużyteczne. Myślę, że są to obietnice bez pokrycia. Roztaczanie przed ludźmi kłamliwych planów, pusta polityka. Zawiodły takie rzeczy i zniszczyły więcej ludzi niż jakikolwiek żart. Nie słuchajcie maniaków religijnych ze skurczem szczęki, którzy wam będą tłumaczyć, że nie wolno się wam uśmiechać. Rozraduj się i nie mów po prostu niepotrzebnych rzeczy, które lanią. Bóg ma wszystko nagrane i odpowiemy za każde słowo, które nie zostało usunięte przez krew z krzyża Golgoty. I warto byśmy wiedzieli pewne rzeczy. Słowo Boże powiada dalej, niechaj więc mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie, bo co ponadto to jest od złego. Ja myślę, że trudniej od żartów powstrzymać się od religijnych obietnic, zbędnych wyznań dla Pana Boga, modlitw, ogłaszania Jezusa Panem, kiedy potem okazuje się, że nasze tak dla Boga oznacza właściwie nie przez cały tydzień. Kiedy nazywamy Go Panem w niedzielę, ale już nie nazywamy Go Panem w poniedziałek, i wtorek, i środę, i tak dalej. Ile razy słyszałem ludzi, którzy mówią do mnie, wiesz co, tym razem naprawdę mówię Ci. Albo nawet świeccy ludzie, bo w kościele może nie, to mówią, przysięgam na Boga, że tym razem nie kłamie. Jakby nie kłamał co drugi raz, jak coś mówi, nie musiałby tak mówić. Ale wierzę, nikt mu już nie wierzy. Bo jeśli zawsze mówimy prawdę, nie mamy takich problemów. Ale idę dalej, bo nie mamy czasu. Choroba numer 3 to są plotki. Powiem wam tak. Plotki w organizmie kościoła są jak AIDS. Wiecie, co robi AIDS? AIDS osłabia. Osłabia i staje się organizm Kościoła nieodporny na cokolwiek. I rozplotkowany zbór, kiedy otrzymuje jakiś cios, jakąś inną bakterię, umiera na rzeczy, na które normalnie Kościół by nie umarł. Ponieważ AIDS zostało rozniesione. Bóg w potężny sposób mówi, nie będziesz szerzył oszczerstw wśród ludu swego. 3 Mojżeszowej 19, 16 werset bodajże. Jak już wam powiedziałem, byłem w zborach, gdzie pamiętali, jak się ubrać. Gdzie pamiętali o wszystkich ceremoniałach, tylko zapomnieli o jęzorach. I dużo mówili, zupełnie niepotrzebnie. Wiele mógłbym powiedzieć na ten temat, ale pójdę dalej. Powiem tak, wiecie, jakie jest znaczenie słowa diabeł? Tego, który jest oskarżycielem braci. Wiecie, jakie jest znaczenie? Słowo diabeł, diabolos, oznacza, posłuchajcie mnie uważnie, bracia i siostry, bo nie chciałbym, abyście mieli przykrości w swoim życiu. Kocham Kościół i chcę, abyśmy się razem uczyli od Pana. Amen. To słowo oznacza oszczerczy, oczerniający, obmawiający. Czy kiedykolwiek kogoś obmawiałeś? Czy wyszło z twoich ust oszczerstwo? Czy kogoś oczerniałeś? Jeśli tak, to do ciebie tyczy się greckie słowo diabolos. Powiedzmy sobie szczerze, jeśli to robię, to jestem tym, co robię. Kim wtedy byłem? Co robiłem? Czy nie powinienem przyjść przed oblicze Boże i powiedzieć, Panie, zmiłuj się nade mną, bo czasem mi się zdarzyło stanąć nie po tej stronie, co trzeba. Kocham Ciebie i chcę tak jak Ty mieć właściwe słowo na właściwy czas. Bracia, siostry, przyjaciele, kochani, takie szczere moje przyjacielskie pytanie do Was. Ilu z Was zmieniło swoje życie i swoje drogi z powodu tego, że ktoś Was obmawiał i plotkował przeciwko Wam? Jest ktoś tu taki, kto przez to się zmienił? Wiem jedno, że każda wielka zmiana w moim życiu przychodziła wtedy, kiedy ktoś z miłością, szczerością usiadł ze mną sam na sam i porozmawiał, nawet o najtrudniejszych rzeczach. Raz pamiętam jednego starszego brata, będzie dla mnie zawsze przykładem. Przyjechał po mnie wieczorem, wziął mnie do takiego fast foodu, tam już było pusto. Kupiliśmy sobie tam po coli, usiadł i w cztery oczy powiedział mi o moim problemie. Całe życie tego człowieka będę szanował. Tego się też nauczyłem jako pastor. Ilu z Was zmieniło swoje życie z powodu tego, że ktoś Was obmawiał? Pamiętaj, bracie i siostro, jeśli Ty kogoś obmawiasz i oczerniasz, to nie tylko grecki diabolos się do Ciebie przykleja, ale też nie zmienisz niczyjego życia. Tak naprawdę zaspokajasz ludzką pochać grzechu. Zaspokajasz potrzebę cielesności, a wielu ludzi przez to płacze, nikt się nie zmienia. Widzicie, plotkarz wykonuje dzieło diabła. Jak go zobaczysz w zborze, jak znacie kogoś takiego w zborze i macie kogoś, to widzisz diabelskiego pracownika, którego diabeł tu posłał, żebyście byli słabsi, mniejsi, wasz pastor, żeby był jeszcze bardziej siwy i żeby was było mniej każdego roku. Po to jest taki ktoś posłany. Jest jego cel. Posłuchajcie teraz, co mówi Pan do zboru. Tych 6 rzeczy nienawidzi Pan, a tych 7 jest dla Niego obrzydliwością. Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego, składanie fałszywego świadectwa i sianie niezgody między braćmi. Czy słyszeliście mnie? Pośród 7 rzeczy, jakich nienawidzi Pan, aż 3 wychodzą z naszych ust. To nie jest szok? Na 7 rzeczy, którym Bóg się sprzeciwia, 3 wychodzą z naszych ust i nie pomoże na to nawet najlepszy mentos i płyn do ust. Żadna listerina tego nie zmyje. To jest coś, co musi zmienić Duch Święty z nas. Choroba numer 4 to jest kłamstwo. Nie ma kłamstwa od Ducha Świętego. Amen. On jest duchem prawdy. Jeśli mówisz słowa, które nie są prawdą, kłamiesz. I tutaj jest potrzebna ważna duchowa decyzja, która zmienia życie. I znowu pomiędzy życiem i śmiercią nas Słowo Boże kłamie i nie ma innego wybioru. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Na zewnątrz są psy, czarownicy, przetecznicy i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Czarno-białe. Życie albo śmierć. Pan Jezus mówił o szatanie, że to jest kłamstwa i kłamca i ojciec kłamstwa. Gdy kłamiesz, to tak jakbyś wyznawał, że diabeł jest moim ojcem. Jezus jest drogą i czym jeszcze? Taką szarą prawdą czy taką całkiem prawdą? Taką ciut-ciut prawdą. Całkiem prawdą. Okej, amen, tak myślę. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Jeśli reprezentujemy Jezusa, z naszych ust musi pochodzić prawda. A wiecie, prawda jest trudna. Czasami prawda jest trudna. Choroba kolejna, nie będę więcej o tym mówił. Kto kłamie, po prostu niech przestanie. Niech Duch Święty pracuje nad wami w tym miejscu. Jeśli to jest twój problem, bracie, siostro. Choroba języka następna. Pochlebstwo i przechwałki. Wiecie, że to jest choroba? Że to jest grzech ciężki? Kłamliwie mówią jeden do drugiego pochlebstwa, mówią nieszczerym sercem, mówi nam Psalm 12. Niech Pan wytępi wszystkie wargi schlebiające, język mówiący przechwałki. Widzicie, ktoś mógłby powiedzieć, że pochlebstwo jest takie w sumie miłe, no nieszkodliwe, tam się kogoś poklepie. Bóg ma inne zdanie. Wiecie, co Bóg mówi na temat pochlebstwa, jeżeli mi pochlebiasz, a wcale tak nie myślisz, jeżeli mnie nie lubisz, a podchodzisz do mnie i klepiesz mnie, no brat, to taki Boży człowiek. Jeżeli coś ktoś robi źle, a ty mu mówisz, dobrze robisz, no bo nie chcesz go obrazić. Bóg ma na to swoją opinię. Przypowieści 29:5 dają nam definicję pochlebstwa. Kto sklebia swojemu przyjacielowi, ten mu zostawia sidła na nogi. To nie jest błogosławione. Pochlebstwo to jest fałszywe uwielbianie. To nie jest to samo, co szacunek. Nie zrozumcie źle. Widzisz, szacunek to jest to, co należy się za to, że ktoś coś dobrze zrobił. Jeśli jest dobrym nauczycielem, to go szanuj. Dobrym pastorem, to go szanuj. Pochlebstwo jest fałszywym uwielbianiem ze skorumpowanymi motywami. To jest to, co znaczy słowo pochlebstwo. I tu język też może być mordercą. Można tak zabić przyjaźń, niszczyć czyjąś wiarę, zniszczyć komuś nadzieję, roztrzaskiwać marzenia, bo najpierw się mu pochlebia, a potem taki człowiek się rozbija. A jeszcze miałbym tyle do powiedzenia, ale chyba mój czas powoli się kończy. Dawid modlił się tak. Niech znajdą mu podobanie słowa ust moich i myśli serca mego u Ciebie, Panie, opoko moja i odkupicielu mój. Innymi słowami modlił się, Panie, chcę, aby się Tobie podobało to, co ja mówię. I teraz moje ku końcowi zbliżając się zapytanie do Was. Rodzice, ja sobie to też zadaję jako tata, jako ojciec. Rodzice, jakie słowa słyszą nasze dzieci? Słowa życia czy rakotwórcze dla duszy słowa śmierci? Jeżeli Twoje słowa przed dziećmi są napełnione krytyką Kościoła, zboru i starszych, to nie licz na to, że potem będziesz mógł doświadczyć czegoś w modlitwie. Słuchajcie, jak mogę wychować dobrze dzieci? Zobaczcie, jeśli wrócę z dziećmi do domu, a wiecie, że dzieci mają uszy z gumy, nie? Moje dzieci mają najdłuższe uszy na świecie. Z górnego pokoju od nich sięgają aż do kuchni. Wszystko słyszą. I słuchajcie, jeśli dzieci teraz w domu słyszą, jak ja mówię, a wiesz, ten diakon, jak on głosi, taki głupek, ja nie lubię, jak on mówi. To czy twoje dziecko potem wyjdzie do przodu, kiedy ten diakon będzie miał ewangelizację? Czy twoje dziecko poprosi go o modlitwę? Jeśli ten jest głupek i ten jest głupek, no to skończył z kilku głupków się robi cała drużyna głupków. Potem się nie dziw, że dziecko myśli, że Kościół to jest zgromadzenie głupków. Jeśli kogoś podważasz, to pomyśl, dlaczego to robisz. Wiele, wiele jeszcze na ten temat mógłbym, wiecie, powiedzieć. Wierzę po prostu, że Pan chce, abyśmy myślili, co mówimy, aby plotka została usunięta. Plotka tak długo będzie żyła, dopóki są uszy jak śmietnik, gotowe jej słuchać. Jak śmietnikowe uszy znikną, to plotka znika. Ona jest jak prostytutka na ulicy. Dopóki są cudzołożnicy, którzy chcą płacić prostytutce, dopóki prostytutka chodzi. Dopóki są uszy, które chcą słuchać plotki, dopóty plotka chodzi. Ja myślę, że dlaczego by nie spróbować inaczej? Jeżeli masz ten problem, spróbuj żyć inaczej. Wiesz, jeżeli nie spodoba ci się, zawsze możesz wrócić do cudownego życia pełnego plotek. Ale warto spróbować przez jeden tydzień. Zobaczyć, co Bóg może zrobić. Ilu z nas może dzisiaj wstać na modlitwę i powiedzieć tak do Pana? Posłuchajcie mnie. Zwróćcie Waszą uwagę jeszcze na chwilkę. Ilu z nas może dzisiaj wstać i powiedzieć taką modlitwę? Panie, pragnę, aby każde słowo, które wypowiadam, było zapisane przed Twoim obliczem, ponieważ tym, co mówię, uwielbiam Ciebie. Powstańmy i skłońmy nasze głowy w modlitwie. Ojcze, dziękujemy Tobie za czas, kiedy możemy zgłębiać w wolności, bez prześladowań, w pełnej ciszy, spokoju i komforcie Twoje słowo. Panie, nikt z nas nie jest doskonały i Panie, być może wiem, że też i ja nie zawsze powiem wszystko tak, jak trzeba.
Ale Panie, pouczaj nas, dodawaj nam mądrości, bojaźni Bożej i to, co prawe, to, co święte od Ciebie w tym Słowie, wkładaj, Panie, w nasze serca, abyśmy się zmieniali. Proszę Cię, Panie, o tych, którzy cierpią z powodu swojego języka. Proszę Cię o tych, którzy na tym miejscu są i są winni tego, że ktoś odszedł i dzisiaj błądzi w świecie, bo za dużo mówili. Wybacz im to i daj im możliwość odbudowy tego, co zniszczyli. Proszę Ciebie, Panie, aby mój język był tym, czym był Twój, Panie. Kiedy Ty chodziłeś, to na Twoje słowa uciekały demony, na Twoje słowa biedacy i schorowani ludzie przybiegali z nadzieją. Panie, takim człowiekiem chcę być, który mówi to, co się Tobie podoba. Naucz mnie rozróżniać, Panie, między dobrem i złem, tak jak Ty rozróżniasz. Naucz mówić to, co jest mądre. Błogosławię ten lud, który się tu dzisiaj zebrał. Panie, prowadź w ich drodze do domu dzisiaj i dziękuję Ci za nich z całego serca. W świętym imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Oddaję nabożeństwo pastorowi.